2 Tymoteusza 3:16. 2 Tymoteusza 3:16. Przeczytam 16-17. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Czyli co? Po co mamy słowo? Po co jest ta księga, którą czytamy? O ile czytasz, to jest to księga bardzo ważna, bo od samego Boga. Jakbyśmy powiedzieli całe pismo, to i tu, prawda? Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne. Pożyteczne, czyli wywiera właściwy skutek i wpływ na nasze życie. Pożyteczne to jest coś, co jest dobre dla nas. Do nauki, czyli czegoś się możesz nauczyć z tego słowa. Do strofowania, kiedy jest niewłaściwa rzecz. Mam czasami, jak ktoś ma dzieci, to wie, czasami, że trzeba dzieci pouczyć, skorygować. Czasami trzeba kogoś pouczyć w różnych miejscach. Do wychowywania w sprawiedliwości, czyli żebyś umiał rozróżnić między dobrem a złem. Po co? Abyśmy my byli doskonali. Doskonali, czyli bez żadnej skazy. Wiedzieli, jak postępować. I teraz my jako ludzie mamy taką tendencję, że chcemy znać to słowo, prawda? Znam wielu ludzi, którzy znają słowo, którzy je zgłębiają przez grekę. Ja ich podziwiam, bo ja nie mam tyle czasu, ale oni znają słowa i wyrazy i zagłębiają się w to pismo i mam niesamowitą wiedzę. Ja ich podziwiam bardzo, ale ja tyle czasu nie mam i im często zazdroszczę tego. I mogą rozeznawać na temat przyjścia Pana, co będzie i tak dalej, na temat sądu i końca i Księgę Daniela i Księgę Objawienia. Tylko zadam sobie pytanie, czy o to chodzi Panu? Czy o to chodzi Panu? Był taki mój przyjaciel, Daniel, on jest z Łodzi, ma doktorat i stanął kiedyś na mównicy, powiedział, wygłosił taki referat i podchodzi do swojej profesor, mówi, wie pani co, chciałbym tak, tej co go prowadziła, chciałbym tak, żebym zszedł i powiedział, no to było właśnie to, nie? Ona powiedziała, jak tak powiesz, to znaczy, że już niczego w życiu więcej nie osiągniesz. Pamiętaj. Po co nam jest to słowo? Więc niech nam słowo wytłumaczy. Jakuba, pierwszy rozdział. Jakuba, pierwszy rozdział. Od 22 wersetu. Jakub 1:22. Bądźcie więc wykonawcami słowa. Wykonawcami słowa. Po to jest, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Nie mamy tylko czytać, ale mamy być posłuszni słowu. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Czyli co? Zobaczył, no, tu jest zmarszczka, tam jest zmarszczka, ale odchodzisz tak, jak ja mam, nie? Tu się trochę postarzałem, ale jak odchodzę od lustra, to patrzę takimi oczami, wiecie, jakbym miał, no wiecie, 20 lat, nie? Jaka jest prawda? Jestem stary i się starzeję, tak? Ale tu chodzi troszkę o coś innego jeszcze. Chodzi o to, że widzisz błędy, pismo ci pokazuje, że robisz źle, ale ty dalej to robisz. Nie jesteś posłuszny słowu. Dalej, lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, a to prawo wolności dał nam Jezus Chrystus, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. I teraz dalej, jeżeli będziesz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli jest obietnica jeszcze. Jeżeli będziesz posłuszny słowu, to jest obietnica, że Bóg ci będzie błogosławił. Ja znam takich ludzi, byli w piśmie opisani, uczeni w piśmie. Oni znali pięcioksiąg na pamięć, oni znali księgi prorockie na pamięć, a jednak Jezus powiedział o nich obłudnicy. No, dlaczego? Dlatego, że oni nie byli posłuszni słowu. Oni je znali, ale nie zawsze chcieli się podporządkować. Nie mówię, że we wszystkim, bo część przestrzegali. I teraz otwórzmy list do Rzymian, 15 rozdział. Dużo będzie słowa, znaczy może nie aż tak dużo. Ale będę się podpierał na słowie, dlatego, że ono jest autorytetem. Rzymian 15:4. I teraz słuchajcie, dlaczego? Bo ostatnio słyszałem takie coś, że czyta więcej pewna osoba, więcej Nowy Testament, nie Stary, no bo ten Stary to jest taki jakiś tam, nie? Tam Bóg był taki, a nie owaki. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Czyli po coś Bóg umieścił to w Słowie Bożym, te rzeczy, które nie są miłe dla ucha i dla oka, że Bóg ma taki charakter i nie podoba mu się pewna rzecz w życiu człowieka, abyśmy mieli z tego naukę, tak? Czyli co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Bóg pokazuje, że jest Bogiem, który powoduje pewne rzeczy, ale i też później błogosławi, jeżeli jesteś posłuszny i dostrzegłeś, co jest niewłaściwe. Otwórzmy jeszcze Kaznodziei. Księga Kaznodziei. Pierwszy rozdział. Nie dam wam zasnąć dzisiaj, chyba że was uśpię tym, co mówię. Księga Kaznodziei, pierwszy rozdział od 9. To też jest ciekawe, co Kaznodzieja mówi. Od 9 wersetu. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można powiedzieć, patrz, to jest coś nowego? I to już było w dawnych czasach, które były przed nami. Czyli młodzież, jak coś przeżywa, to mówi, mamo, a ty nie wiesz, bo takie czasy, teraz są inne czasy jak przedtem. Mieliśmy te same problemy, co wy. Także jak ktoś mówi coś takiego, to znaczy, że już pewne rzeczy były, tylko może otoczka jest inna. Jest fajniej, bo jest internet, jest więcej rzeczy, ale problemy są te same. One zostają. I to Słowo Boże mówi, że nie ma nic nowego pod słońcem. Nie ma żadnej nowej rzeczy. Dzisiaj patrzymy z takiej perspektywy. Ja mam córkę, która ma w tej chwili 31 lat i kiedyś ona mówiła, tak się zachowywała, jak ona chodziła na studia oczywiście, robiła dwa kierunki od razu, bo po plastyku to jej się nudziło, więc dwa kierunki za jednym zamachem, żeby miała dużo zajęcia. I ona mówi, tata, wiesz, ja myślałam, że jak skończę studia, to i oczywiście będę mogła robić to i to i tamto. A ja zawsze mówiłem, słuchaj, skończysz studia, może się okazać, że wcale nie będziesz robiła nic, co się uczyłaś. I co się okazało? Eureka, ma 30 lat i mówi, wiesz, tato, ja myślałam, że jak skończę studia, a ja mówię, a nie mówiłem? Tak jest w życiu, nie ma nic nowego, tylko jest taka sytuacja, czy słuchamy kogoś, czy nie słuchamy. I dzisiaj chciałbym się skupić na pewnym okresie z życia króla Dawida, abyśmy my wyciągnęli naukę z tego. Było kilka wydarzeń, które spowodowały smutne rzeczy w życiu Dawida. Była to konsekwencja jego grzechu, jego niewłaściwego postępowania i tak dalej. I okres chciałbym się skupić na tym, że Dawid był królem, który był drugim królem po Saulu. I kiedy czytamy o Dawidzie, to słyszymy, że to jest ktoś, który był według Bożego serca. I jak możemy poczytać Księgę Królewską czy różne księgi, to czytamy, że jego serce było doskonałe wobec Pana swego Boga, jak serce Dawida, jeżeli było mówione o jakimś królu. Więc to był taki wzorzec, nie? A jednak ten wzorzec popełnił błędy, nie? Miał doskonałe serce, bo ono się Panu podobało, ale czy zawsze robi to, co właściwe? Nie. Czy był idealny, nie popełniał błędów? No nie. Ale jego serce było czyste przed Panem. I teraz chciałbym pokazać kilka takich rażących błędów, które Dawid popełnił, poniósł konsekwencje on i jego rodzina. Król ten bardzo mądrze rządził swoim królestwem, ale kompletnie nie umiał rządzić swoimi dziećmi. Kompletnie. On poległ na tym polu. Poległ na tym pewien kapłan, który nazywał się Heli, gdzie jego synowie byli kapłanami i dopuszczali się nierządu z kobietami. I ojciec ten Heli powiedział, cóż ja o was, synowie, się dowiedziałem. Robicie to i tamto i nic więcej nie zrobił. To samo Dawid robił w tych przypadkach, o których powiem. Była miłość, wielka miłość do dzieci. I mamy kochać dzieci, mamy kochać każdego, ale nie było sprawiedliwości w tej miłości. Kiedyś Michał to ostatnio napisał chyba, Michał Riggs to napisał? Czy Kuba? Miłość i sprawiedliwość, nie? I Więc to jest taka równowaga. Kiedy policja zatrzymuje kierowcę, jedzie, wyobraźcie sobie, teraz jest taka policja. To jest moja taka wizja. Jest policja, jedzie gość, BM-ką najnowszą i po tych wszystkich światach między samochodami jedzie pewnie, ale szybko stwarza zagrożenie, ale sobie daje radę, nie? I zatrzymuje go policja, mówi, wie pan co? Jest pan świetnym kierowcą. Niech pan tak szybko nie jeździ, bo pan popełni wypadek. Czy to by go czegoś nauczyło? Ale kiedy zatrzymuje go policja, mówi, proszę pana, przejechał pan na ciągłej, wyprzedził pan samochód na, przed pasami. Dzisiaj to jest 30 punktów, żegna się pan z prawem jazdy i ma pan do tego 2000 mandatu. I co poskutkowało? Pierwsze czy drugie? W właściwym czasie właściwe skarcenie, prawda? Mandat ma wpływ, nie? Ja mam w tej chwili 12 punktów. Jak dostanę 15, to nie mam prawa jazdy. Miałem iść na zbicie punktów, ale nie poszedłem. I wiecie, była taka sytuacja, że jeden był z mojego powodu i się przyznałem do tego, a drugi nie czułem się wcale winny. Wcale winny, bo nie byłem winny, ale przepisy drogowe tak mówią, po prostu dostałem punkty. Trudno. Poprosiłem policjantów o wyjaśnienie, powiedzieli, winny, proszę przyjąć, 1000 zł, zabolało. 1000 zł, zabolało. Dwa razy miałem 1000 zł w ciągu miesiąca. Dwóch miesięcy, zabolało. Za to samo przewinienie. Jeszcze ktoś powiedział, aha, to samo przewinienie. Ale sytuacja była taka, że na osiedlu jedzie się 20 na godzinę, ja cofałem, nie miałem widoczności między śmietnikiem, dużym samochodem. Jechałem tyłem, ktoś miał 2 metry widoczności, ja go zahaczyłem, on mnie nie widział. Ja nie widziałem, bo nie miałem gdzie. Jechałem 3 na godzinę. Można się zatrzymać, stanąć w miejscu. A można uderzyć w samochód. Ja, niestety, przepisy mówią, cofasz tyłem, więc masz wziąć kogoś, żeby ci pokazał, czy możesz jechać, albo masz uważać. Zabolało, prawo jest takie. Więc teraz otwórzmy jeszcze Księgę Przysłów, 12 rozdział, dosyć gadania o sobie. Też jestem grzesznikiem, jak wy wszyscy. Też popełniam błędy. Ale za to, jaką lekką nogę mam teraz. A, wiecie. Księga Przysłów, 12 rozdział. Pierwszy werset. Kto kocha karność, kocha wiedzę. Kto kocha karność, kocha wiedzę. A kto nienawidzi upomnienia, jest głupi. Czemu? Bo jak dostaniesz upomnienie i nie wyciągasz wniosków, to co? Narażasz się na to samo. Nie? Na poniesienie konsekwencji. I Przysłów 13 rozdział 24. Kto oszczędza swą rózgę, nienawidzi swego syna, a kto go kocha, karze w porze. I kluczem jest to, karze w porze. W porę. Karze w porę. Bo czasami jest tak, że ludzie bez upamiętania te dzieci karzą i to kara jest nieadekwatna do występku, bo mamy dzieci kochać i karcić. Jak ja ostatnio miałem nauczanie o dzieciach, to wszyscy myśleli, że moje dziecko to ono ma dopiero tragedię w domu. No nie. Ale jestem konsekwentny, Tymon, prawda? On bywa u mnie w domu, widzi. Moje dziecko mnie słucha, mnie kocha, mam córki 30 lat, mi się rzucają na szyję, mam Agatę, która jest moją przybraną córką, mi się rzuca na szyję, mówi, że mnie kocha. Więc słuchajcie, coś w tym jest, tak? Jakbym lał bez przerwy dzieci, to chyba by do mnie nie przyszły, prawda? Ja mam ojca, który mnie bił. On już nie żyje. Mam mamę, która nie mówiła mi, że mnie kocha nigdy. I to jest smutne, bo nie mam więzi do niej, z nią. Kocham moją mamę, ale nie mam z nią więzi. Dlaczego? Bo nie było miłości i karcenia. Było samo karcenie, a nie było w tym miłości. I to jest niedobra rzecz. Uważam. I teraz to była jedna rzecz, że ten król Dawid poległ jako król. Król jako ojciec. Ale zrobił jeszcze taką rzecz, która mnie rzutowała na wiele sytuacji u niego. Zabił niewinnego człowieka. Pewnego razu miał pojechać na wojnę, ale takie użyję bardzo popularne hasło, ale jako król niczego nie musi, prawda? Mógł zostać w domu. I został, skorzystał z tego przywileju. Został w domu, był królem i co? No jak się nudzi, no to trzeba pospacerować. Spacerował sobie i kątem oka zobaczył w oknie kogo? Betrzebę, prawda? Piękna kobieta. No i jak mówi kaznodziei 1.8, oko nie nasyci się patrzeniem, a oni ucho nie napełni się słuchaniem, prawda? Więc co zrobił? Zobaczył, zaczął o niej rozmyślać, więc ją zaprosił do domu. zobaczył, że jak to diabeł mówi, jest godna pożądania, tak? A że był zakazany owoc, ona miała męża, popełnił grzech. Pojawiła się pokusa, była potrzeba, jest grzech. I co teraz? Czy ona była faktycznie taka piękna, że warta była grzechu? Przeczytamy dalej, czy ona była tak piękną kobietą jedyną, ale czy nie było piękniejszej? Druga Samuela, piąty rozdział, mówi taką rzecz. 13 werset. I teraz zobaczymy, czy tylko była ta Betrzeba i czy ona była taka najpiękniejsza. A po przybyciu do Hebronu Dawid wziął sobie jeszcze więcej nałożnic i żon z Jerozolimy. Urodziło się Dawidowi więcej synów i córek. I teraz ważne jest to, co w Jerozolimie było. A o imionach tych, którzy mu się urodzili w Jerozolimie, Szumma, Szoab, Natan i Salomon. Salomon był synem Betrzeby. I teraz zobaczmy, kto jeszcze mu się urodził. I to już nie byli synowie Betrzeby. Ibhar, Eliszua, Nefek, Jafia, Eliszma, Eliada, Elifelet. Czyli miał jeszcze inne kobiety. To nie była ta jedyna w jego życiu. Nie? Ale uczynił nieprawość. Co spowodowało? Po prostu jej nie miał. Było pożądanie i tak działa diabeł. Nie? Bo to jest dobre dla ciebie, bo ci się spodoba, bo tak jest. I co było wynikiem tego? Morderstwo jej męża. Tak? Morderstwo jej męża. Ale jest powiedziane, że grzech rodzi grzech i twój grzech znajdzie cię. Jest takie powiedzenie. I są ludzie, którzy widzą coś i mówią, i są ludzie, którzy widzą coś i nie mówią. I był człowiek, który przyszedł do króla i mu powiedział, co się stało, ale nie powiedział mu wprost. Był to Natan. I kiedy wysłuchał to Dawid, nie wiedział, o kogo chodzi, bardzo się zbulwersował ten Dawid na tego człowieka. Ja to przeczytam. Jaka była reakcja kogoś, kto patrzy na siebie z innej perspektywy, bo czasami my nie patrzymy na siebie z perspektywy z boku i nie widzimy pewnych rzeczy, a to jest druga Samuela, 12 rozdział, 5 werset. I teraz reakcja Dawida na opowieść o owcy i o bogatym człowieku i o biednym człowieku, który miał jedną owcę. I Dawid usłyszał tą przypowieść i 5 werset mówi tak. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to uczynił, zasługuje na co? Na śmierć. Ha! Nie? Zrobił coś i on z perspektywy króla powiedział: zasługuje na śmierć. Nie wiedział, że to o nim jeszcze jest mowa. Za owce wynagrodzi poczwórnie, dlatego że tak uczynił i nie miał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: ja cię namaściłem, abyś był królem nad Izraelem i ja cię wybawiłem z rąk Saula. Dałem ci dom twego pana i żony twego pana na twe łono, dałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, czyniąc to zło w jego oczach? Zabiłeś mieczem Uriasza Hetytę, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem synów Amona. Czyli co? Król, kiedy spojrzał na to z innej perspektywy, byłby w stanie człowieka zgładzić, prawda? I była jedna rzecz, której nie zrobił Dawid. Jest napisane w 9 wersecie. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana? Pan poucza. Nie możesz mieć żony, kiedy ona ma męża. Tak? Nie powinieneś. Wzgardziłeś słowem Pana. Nie byłeś posłuszny. Jak często my radzimy się kogoś, a nie słuchamy słowa Pana? Ja często radziłem się kogoś w moim życiu, nie słuchałem słowa Pana i potem co? Pojawiały się problemy. Nie? Mamy słuchać przede wszystkim słowa Pana i tego nie zrobił Dawid i wpadł w kłopoty. Ale Natan był człowiekiem i wielu proroków przychodziło do królów, pouczało ich i wielu z nich zginęło. I oni mieli jedną rzecz, odwagę. Przyjść i powiedzieć właściwą rzecz, aby pouczyć króla. To było bardzo niebezpieczne, bo wiemy, że wielu królów zginęło, poniosło śmierć. On powiedział też proroctwo o jego konsekwencjach za to, co zrobił. Czyli Bóg jest miłością, kochał Dawida, ale powiedział, będzie sprawiedliwość za to, co zrobiłeś. Będzie sprawiedliwość. Trzecie wykroczenie Dawida, jakie było? Kazał policzyć Izraela. To była pycha, tak, żeby zobaczyć, ilu tych Izraelitów jest. Joab go ostrzegał. Co za znaczenie ma to, ilu nas jest? Oni byli w rękach Pana, nieważne ilu ich było. Mieli Pana za sobą i to nie było istotne. A niestety Dawid to zrobił. I teraz zobaczmy tę sytuację. Pierwsza kronik. 21 rozdział. Dobrze mówię? Pierwsza kronika, ja drugą kronikę otworzyłem. 21:3. Wtedy szatan powstał przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Czyli to było zwiedzenie, tak? Pokusił. Dawid więc powiedział do Joaba i do przełożonych nad ludem, idźcie, policzcie Izraela od Berszeby aż do Dan i donieście mi o ich liczbie, abym ją poznał. Lecz Joab odpowiedział, niech Pan pomnoży swój lud 100 razy, tyle ile go jest. Lecz mój Panie, królu, czy nie są oni wszyscy sługami mego Pana? Czemu Pan żąda tego? Czemu miałoby to być przyczyną grzechu dla Izraela? Powiedział mu to wprost, jego dowódca. Nie posłuchał go Dawid. I ten Dawid, to co zrobił, niekonsekwencja w stosunku do dzieci, jego morderstwo Uriasza, grzech, spowodowało i pycha jego spowodowały teraz pewne konsekwencje. Chciałbym powiedzieć teraz o jego dzieciach, o pewnym doradcy. Jak to się odbiło na tym wszystkim, to co on robił. Wiemy, że on kochał swoich synów. I był taki syn, nazywał się Amnon, tak? Amnon. Niewiele o nim wiemy. Wiemy, że był jego synem. Miał przyjaciela Jonadaba. I teraz uwaga, jak macie przyjaciół, to badajcie, czy oni są właściwymi przyjaciółmi. Bo on był przyjacielem, ale on nie był dobrym przyjacielem. Tak? Przyjaciół można mieć różnych. Przyjaciel jest po to, żeby pomagać, wspierać i sprawiać, żebyś był w właściwym miejscu. Nie popychaj cię do czegoś złego. Ale ten przyjaciel Jonadab widział, że Amnonowi podoba się córka króla Dawida, Tamar, więc uknął spisek. Nie? Ten spisek uknął. Pojawiła się zachcianka, jemu się podobała ta siostra, nie wiedział, co zrobić. I jest coś takiego, jest takie kłamstwo szatańskie pod imieniem seks, tak? Że to jest dzisiaj w telewizjach bardzo mocno promowane, że to jest największa i najważniejsza rzecz w związku. No. Życzę wszystkim, którzy będą na tym budować związek, dużej przyszłości. Ale jest to kłamstwo, które szatan używa do dzisiaj. W telewizji bardzo mocno to propaguje. Jak ktoś ogląda telewizję i włączy reklamy, to jest tego teraz coraz więcej. I co się stało? Ten brat zgwałcił swoją siostrę. Ona była piękna, podobała mu się, a potem przyszła, po tym co zrobił, pogarda. I przestrzega młode dziewczyny. Jak będziecie mieli chłopaka i on powie, że dowodem miłości będzie to, że pójdziesz z nim do łóżka, to kopnij go w 4 litery i powiedz żegnaj, przyjacielu. Jak ty mnie kochasz, to nie będziesz tego robił. Pamiętajcie, dziewczyny. Jeżeli zrobisz to, to znaczy, że ufasz jemu, a potem może się stać to, co stało się z Tamar. On ją wyrzucił, miał pogardę do niej. I potem dziewczyny często, jak prześpią się z chłopakiem, to się dziwią, że ten chłopak nagle znika. Macie przykład czemu? To jest jasny przykład. Byłem chłopakiem i byłem łobuzem i byłem młody. Jeżeli chcesz porozmawiać o chłopakach, jacy są, to mogę ci powiedzieć. Byłem złym przykładem. Dzięki Bogu się nawróciłem. Dzięki Bogu. Seks nie ma nic wspólnego z miłością. Jest uzupełnieniem miłości. Jest dodatkiem dla małżeństwa. Pamiętajcie o tym. W Wspaniałe małżeństwo i piękny związek nie opiera się na seksie. To nie jest fundament. Co miał Amnon z tego? Przespał się z siostrą i co? Rozkochał się w niej jeszcze bardziej? Miało być pięknie, nie? Jeżeli zbudujesz na zaufaniu, na przyjaźni, na miłości, nie zakochaniu, zakochanie trwa do 3 lat, miłość wzrasta każdego roku coraz bardziej. Taka jest różnica. Jest hollywoodzki model i Boży model miłości. Ale ten młody człowiek zgwałcił swoją siostrę i w wyniku czego dowiedział się o tym jego brat Absalom, zabił go. I co zrobił król? Nic. Nie wiem, co rzutowało. Być może król sobie przypomniał, że był wcale nie lepszy wcześniej z Betrzebą. Nie wiem. Ale nie ukarał go w ogóle. Król był zły. Dawid kochał swoje dzieci bardzo, ale to zasługiwało na porządne skarcenie. Co byś pomyślał, gdyby twój syn zgwałcił twoją córkę? Myślę, że wygoniłbym go z domu. Bo bym się zdenerwował bardzo. Kto wie, czy by nie oberwał ode mnie za to. Zadzwoniłbym chyba na policję. Ja nie wiem, co on zrobił. Nie wyobrażam sobie tego, bo on zgwałcił ją, tak? Otwórzmy Przysłów 3:12. Przysłów 3:12. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. On kochał syna, ale nie zrobił. Nie ukarał go w właściwym czasie. Jeszcze otwórzmy Przysłów 29. Przysłów 29. Karć swego syna, a da ci odpocząć i przyniesie rozkosz z twojej duszy. I ten werset bardzo sprawdził się w przypadku Dawida. On nie karcił jednego syna i musiał uciekać z swojego królestwa, bo nie skarcił swojego syna. Tutaj nie skarcił Amnona za to, co zrobił. On się tylko rozgniewał i nic z tym nie zrobił. Jeremiasza mówi dosadniej, jeżeli otworzysz księgę Jeremiasza na temat tego, co robić w takich sytuacjach, jeżeli jest jakieś dziecko takie, Jeremiasza 10 rozdział, 24 werset, mówi taką rzecz. I to mówi Jeremiasz w stosunku do Boga. To może się odnieść również do nas, jako rodziców do dzieci. Wiem, Panie, że droga człowieka nie zależy od niego, ale ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami. Przepraszam, to nie to. Nie to, nie to. 24, przepraszam. Karć mnie, Panie, uwaga, karć mnie, Panie, i ważna rzecz, bo niektórzy karcą i to jest niedobre. Karć mnie, Panie, ale według słusznej miary. Karcenie słuszne do tego, co się stało. Nie w swym gniewie, abyś mnie nie zniszczył. I to jest też jeszcze ważniejsza rzecz. Kiedy karcisz, ja mówię w tej chwili odnośnie karcenia dziecka, to mówi do Pana i mówi to niesamowicie, bo Jeremiasz bał się ponosić karę. Jeżeli będziesz karcił dziecko w gniewie, to je zniszczysz. Nie będziesz miał z nim relacji. Żadnej. Bo dziecko wyczuje, że to jest gniew. Karcenie ma się odbywać, ty masz panować nad tym wszystkim. I co? Musi być według słusznej miary. Tutaj, co było słuszną miarą? Ukarać konkretnie tego syna. Miłość jest dobrą rzeczą, ale musi być równowaga, miłość i karcenie. Zawsze. I wiemy, że konsekwencją tego grzechu była śmierć Amnona i ją wykonał Absalom. Zabił go. Ojciec tego nie zrobił, syn zabił. Nie powinien on tego robić. Powinien zająć się tym ojciec. Powinien pójść do ojca, załatwić sprawę. Nie zrobił. Pozostawię Absaloma na koniec, ale chciałbym powiedzieć, że w pobliżu Dawida kręcił się jeszcze jeden mądry człowiek, który był dziadkiem Betrzeby. Nazywał się Achitofel. Achitofel był kim? Doradcą króla Dawida i też doradcą Absaloma. I teraz przeczytajmy sobie, kim był Achitofel, żeby sobie uświadomić, jakim człowiekiem był. Druga Samuela, 16 rozdział. 16 rozdział, 23 werset. Druga Samuela, 16 rozdział, 23 werset. A rada Achitofela, której udzielał w tym czasie, była niczym rada od Boga. Taka była wszelka rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak i u Psaloma. Więc to był bardzo mądry człowiek. Warto go było słuchać. I co się stało z tym człowiekiem, że nagle stał się niezbyt rozsądny, niezbyt mądry. Kiedy zginęła, kiedy jego król zabił Uriasza, narodziła się w nim taka gorycz, złość na to, co zrobił jego wnuczce ten król. Nie? I on nosił ją w sobie i miał pragnienie zemsty. I to jest tak, jak masz złość, przejawia się w gorycz, gorycz w zawiść. Do czego doprowadza zawiść? Druga Samuela, 17 rozdział. Spójrzmy, co zaplanował Achitofel w wyniku tej złości i goryczy, którą trzymał w sobie. 17:1. Potem Achitofel powiedział do Absaloma, czyli do tego syna Dawida, potem, bo Absalom zbuntował się przeciwko ojcu. Będę o tym mówił. Pozwól, że wybiorę 12 tysięcy mężczyzn i wyruszę tej nocy w pościg za Dawidem i napadnę na niego, póki jest znużony i ręce ma słabe i przerażę go. Ucieknie cały lud, który jest z nim, a ja zabiję samego króla. Co w nim zrodziła zawiść? Zawiść to jest coś takiego, że nie chcesz tego kogoś w ogóle widzieć w swoim pobliżu. Nie? I zawiść to jest tak, morderstwo. Zabijasz człowieka i dlaczego zabija? Bo on go denerwuje w tym miejscu. Nie? Musimy pamiętać, że zawiść jest bardzo złą rzeczą. Zawiść przychodzi, ja znam jedną osobę w mojej rodzinie, że przez lata pielęgnowała tą gorycz do dzisiaj. Po śmierci pewnej osoby ta osoba dalej ma tą gorycz w sercu. To jest 2 lata po śmierci tej osoby. To jest bardzo długo się ciągnie. I teraz wydawało się, że to jest mądry człowiek, a jednak wpuścił coś takiego do swojego serca. To był mędrzec, który radził królowi. A jednak diabeł znał jego i wiedział, jak do niego dotrzeć. Wiedział, jak dotrzeć do Amnona przez pokusę i wiedział, jak dotrzeć do niego. Czy jego powód był zły? Nie. Jego powód był dobry. Tak? Mógł rozwiązać inaczej sprawę? Oczywiście. Mógł iść do króla, powiedzieć mu to, ale mógł też zrobić jedną rzecz. Wymierzyć sprawiedliwość w inny sposób. My, ludzie wierzący, nie mamy się mścić. Prawda? Nie mamy gniewu mieć, nie mamy zachować. Dlaczego? Bo Pan powiedział, że ta gorycz jak zostaje w nas i nie oddalimy jej, to będzie nas drążyć. I ten Achitofel zrobił jeszcze jedną rzecz. Doradził Absalomowi, co ma zrobić, żeby zniszczyć bardziej Dawida. Czyli ten korzeń goryczy nie tylko zadziałał w taki sposób, że on chciał go zabić, ale jeszcze dawał rady przeciwko królowi i miał do tego jak najbardziej powód. Prawda? Bo był zły. Tylko nie do nas należy pomsta. Nie do nas należy pomsta. Otwórzmy 2 Samuela 17:23. Co się stało z nim? Co się stało z Achitofelem, kiedy nie spełniła się jego rada, bo on dał radę, jak zniszczyć Dawida i kiedy ta rada się nie spełniła, co zrobił Achitofel? Kiedy Achitofel zobaczył, że postąpiono zgodnie z jego radą, osiodłał osła, wstał i wrócił do swego domu, do swego miasta, potem wydał zarządzenia odnośnie do swego domu, powiesił się i umarł. Powiesił się i umarł. Co zrobił? To w nim tak buzowało, że postanowił się powiesić. Nie spełniło się jego zamysł. I teraz spójrzmy rozwiązanie. Rzymian 12 rozdział. Rzymian 12 rozdział. Najmilsi, nie mścijcie się sami, Ale pozostawcie miejsce gniewowi, jest bowiem napisane: zemsta do mnie należy, mówi Pan. I teraz o co chodzi? Teraz zobaczymy dalej, co się stało, bo Bóg obiecał przez Natana, było proroctwo, że jego królestwo będzie zniszczone. Tak? Przez jego rodzinę. I tą osobą, która zrobiła, był Absalom, jego syn. Miał syna, Absaloma, tego, który zabił Amnona. I teraz otwórzmy z powrotem drugą księgę Samuela. Amnon wziął sprawiedliwość w swoje ręce. I druga Samuela, 13 rozdział. Czekajcie, 13 rozdział. 13 rozdział, 21-22 werset. Teraz to jest sytuacja po tym, przepraszam, kiedy Amnon zabił kiedy Absalom zabił swojego brata. Nie, przepraszam. Kiedy Amnon zgwałcił swoją siostrę, jak zareagował król? Gdy król Dawid usłyszał o tym wszystkim, bardzo się rozgniewał. Tak? Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani źle, ani dobrze. Absalom bowiem nienawidził Amnona za to, że zhańbił jego siostrę Tamar. I potem okazuje się, że za jakiś czas ten Absalom zaplanował śmierć Amnona i go zabił. Mam takiego kolegę. Nim kierowała się bardzo zła emocja Absalomem, aczkolwiek to była też sprawiedliwość. Mam kolegę, ma na imię Andrzej. Miał dziecko. Syna. Wziął ślub z młodą kobietą, ona miała dziecko. Nie wiem, czy ona była mężatką, czy gdzieś tam zaszła w ciążę. Ten syn był normalnym chłopcem. On go kochał. Pewnego dnia. Od jakiegoś czasu on zaczął pracować dużo w takiej firmie pod Toruniem, tutaj dużej. Pewnego dnia on mówi, że od jakiegoś czasu z jego synem coś jest nie tak. Wszedł do domu, jego syn był w domu. Poszedł do niego z tyłu jego syn. Myślał, że coś mu chce powiedzieć do ucha, a on mu podciął gardło. Potem poszedł gonić matkę z nożem. Mówi, nie widziałem takich oczu nigdy u mojego syna. I co się stało? Ten syn w wyniku tego, co zrobił, trafił do więzienia. Teraz na dniach wyszedł z tego więzienia. Dlaczego? Ci rodzice wiedzieli, że coś jest nie tak z nim. Oni go kochali. To było wspaniałe dziecko. Nigdy nie stwarzał problemów. Ci rodzice dzisiaj, od tego dnia, kiedy go trafił do więzienia, mimo to, że on to zrobił, kochali z miłości do niego, starali się, żeby wyszedł. I wyszedł. I oni nie zostawili w sobie żalu. Oni go kochają. I chcą zrobić wszystko, żeby to dziecko było w właściwym miejscu. On jest wystraszony. Nie je dużo, bo po więzieniu nie dla młodego człowieka. On ma około 27 lat, młody chłopak. Nie jest to miłe. Ale o czym chciałem powiedzieć. Czasami są sytuacje, że ta miłość jest tak wielka, że należałaby się większa kara, ale kiedy są nasze dzieci, nie chcemy ich ukarać. To samo robił król Dawid. Tylko, że te dzieci nie poniosły żadnej kary. Żadnej kary. Ale Bóg jest wierny w tym wszystkim i Bóg, kiedy obiecał Dawidowi, że spełni coś, spełnił. I była taka sytuacja, że Absalom po 3 latach, król stęsknił się za Absalomem, i ten Joab widział to, że król się trapi i kocha tego syna, chciałby go zobaczyć, więc zrobił wszystko, żeby tego syna sprowadzić z powrotem. Sprowadził go. Ale nie zaprowadził go do króla i ten Absalom się zdenerwował, że on przyprowadził go, a nie może się ze swoim ojcem spotkać. Ten Joab wiedział, że ojciec go kocha i że mu wszystko odpuści. On wiedział. Ale nie chciał go przed królem stawić, więc co zrobił Absalom? Spalił jego zboże. Puścił lisy z ogniem i go spalił. Więc Joab przyszedł do niego, czemu spaliłeś? Zaprowadził go do króla. I co zrobił król? Druga Samuela, 14:33. Wtedy Joab przybył do króla i oznajmił mu, gdy wezwał Absaloma. Ten przyszedł do króla i pokłonił się twarzą do ziemi przed królem, a król ucałował Absaloma. Ani jednego skarcenia. Nic. Konsekwencje tego, że tak jest, są duże. Samuel powiedział wyraźnie, że wejdzie to, co zrobił on w nocy, to w dzień zrobi jego syn. Wszedł nałożyć swojego ojca, a w dzień pokazał Izraelowi, że on jest teraz królem. I Absalom wpadł na genialny plan. Nie było konsekwencji, to jest bezwarunkowa miłość ojca. Nie było żadnych konsekwencji. Tak? Obojętnie jaki jest. Nie było sprawiedliwości. I co zrobił Absalom? 15.1. Absalom sprawił sobie rydwany i konie, a także 50 mężczyzn, którzy przed nim biegali. Czyli co? Pokazał, że jest kimś ważnym, tak? 50 ludzi biegało przed nim, miał rydwany i jeździł po mieście. Czyli chciał pokazać, że jest kimś ważnym. On był synem królewskim, wszyscy wiedzieli, on był bardzo pięknym młodzieńcem. Jego włosy ważyły, wyliczyłem, 2 kilo. Miał taką czuprynę, nie? To był gość. On za tą czuprynę się, ta czupryna go pogrążyła. Drugi werset. Absalom wstawał wcześnie rano i stawał przy drodze do bramy. Kto stawał przy bramie w Izraelu? Sędziowie. On stał przy drodze do bramy. I każdego, kto miał sprawę, udawał się do króla na sąd. Absalom przyzywał do siebie i pytał, z jakiego jesteś miasta? Ten odpowiadał, z jakiego miasta jesteś? Ten odpowiadał, twój sługa jest z jednego z pokoleń Izraela. Wtedy Absalom mówił, patrz, twoja sprawa jest dobra i sprawiedliwa, ale u króla nie ma nikogo, kto by cię wysłuchał. Czy to była prawda? No nie, bo dalej czytamy, że przyszła do niego, że wcześniej przyszła wdowa, rozmawiała z królem i przedstawiła obraz syna swojego, żeby Absalom mógł wrócić. Więc król przyjmował, może nie miał czasu dla wszystkich, bo jeżeli masz całego Izraela, no to jest ciężko, ale Absalom posłużył się czymś, czym? Półprawdą. Powiedział prawdę? No nie, ale dał wyjście człowiekowi, powiedział, patrz, twoja sprawa jest dobra i sprawiedliwa, ale u króla nie ma nikogo, kto by cię wysłuchał. Ja cię wysłucham. Prawda? I powiedział jeszcze jedną rzecz. Taki polityk się zrobił teraz, nie? Absalom. O gdyby mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi, obym mógł przychodzić do mnie każdy, kto ma sprawę lub spór, to wymierzałbym mu sprawiedliwość. Pytanie, jaką sprawiedliwość? On już zabił brata, prawda? Niezgodnie z tym, co miało być. Słowo Boże mówiło, że zginie ten człowiek, który odkryje nagość. Czyli co? Powiedział, przyjdź do mnie, ja załatwię twoją sprawę. A gdy ktoś się zbliżał, pokłonił mu się, wyciągał ręce, obejmował go i całował. Czyli zaczął przekonywać do siebie ludzi. Tak? Miał taki sposób. Robił to przez 40 lat. Gość, nie? Ale przekonał Izraela. I to była ta zemsta, którą Natan przepowiedział. Że z jego domu wyjdzie ktoś, kto zniszczy jego królestwo. Czy ten Absalom polegał na panu? Nie czytam tego nigdzie. Czy był posłuszny mu w bojaźni? Nie czytam tego nigdzie. Nie słyszałem, nie czytałem nigdy, żeby on walczył za Izraela, tak jak walczył jego ojciec, kiedy stanął z Goliatem i polegał na panu. Nie widziałem tego nigdzie. A jednak przekonał Izraela. Przekonał Izraela. Nie wiem, czy wiedział, jak wygląda sprawiedliwość, bo sam sprawiedliwie nie postępował. Prawda? Czy uszanował bezwarunkową miłość ojca? Nie. I wiecie, to jest smutne. Znam wielu młodych ludzi, którzy mieli wspaniałych rodziców, kochali, spełniali wszystko, co chcieli. Jak stali się dorośli, a rodzice byli niedołężni, to rodziców wywieźli do domu starców. W ogóle się nimi opiekowali. Wygonili wręcz. I taki dziadek powiedział, ja ich kocham. Niech sobie mieszkają w moim domu. Bezwarunkowa miłość, bez konsekwencji. Nie ma szacunku. Musimy pamiętać, że są pewne rzeczy, kiedy są konsekwencje, mamy kochać każdego, ale kiedy są rzeczy ważne, mają być konsekwencje. I co musiało się stać z Dawidem? Uciekał, jak złodziej ze swojego kraju. Obelgi szły w jego kierunku i on wiedział, że to było spowodowane tym, co zrobił. On wiedział to, bo Natan mu przepowiedział, nie bił się z tym. I teraz chciałbym to podsumować. Pierwsze, nie pokładaj nadziei w niewłaściwych bożkach. Jest taki bożek dzisiaj, seksu i szczęścia, nie? mam szczęście, bo to, mam szczęście, bo tamto, nie dzięki Bogu masz to, dzięki Bogu masz tamto. Pamiętaj o tym. Seks jest czymś, co dał człowiekowi Bóg, ale człowiek zrobi sobie z niego Boga. I to jest różnica. On jest dla małżeństw. To jest wspaniała rzecz. Ktoś jest małżeństwem i z tego ma ten przywilej z tego korzystać. Super rzecz. Ale może stać się niedobrą rzeczą. I to było w przypadku Amnona. Miłość bez sprawiedliwości to jest wypaczona miłość. Miłość i sprawiedliwość stawia dziecko w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi zasadami. Mamy kochać dzieci. Ja byłem karcony bez przerwy. Nie robi to żadnych dobrych rzeczy. Moja żona, wczoraj byłem na uroczystości rodzinnej, powiedziała, ja się dziwię, że ty jesteś taki normalny. Witam się z moją mamą wczoraj, wiecie? Smutne, ale... nieważne. Kocham moją mamę, jest już wiekową kobietą, ale nie ma miłości. I co się dzieje, kiedy jest miłość bez ważnych rzeczy, takim jak sprawiedliwość? Pojawia się niewdzięczność. Nie ma wdzięczności wśród dzieci. Pojawia się niewdzięczność. Mój ojciec, mimo to, że mnie prał, ja mu wybaczyłem i ja go kochałem. On umarł na raka parę lat temu i zrobił mi dużo rzeczy złych. Ale wiecie, z perspektywy czasu patrzę, że czasami potrzebne mi były pewne rzeczy. Pewne były przesadzone. I to jest niedobre. Pamiętaj, że gorycz w sercu zniszczy najmądrzejszego człowieka. Zostaw gorycz. Zostaw gorycz. Znam dwie osoby, które mają gorycz w sercu, którym jednej osobie ja wyrządziłem krzywdę. Ta gorycz 7 lat trwała. Pycha, niewdzięczność, chęć władzy. Co się stało tutaj? Poróżniła cały naród. Podzieliła Izraela. Dawid był człowiekiem według Bożego serca. A jednak znalazł się ktoś, kto podważył tą jego prawość przed Bogiem. I to nie był właściwy człowiek. Można zrobić to z każdym. Można zrobić to z każdym. Ważna rzecz. Największe zagrożenie może pochodzić z wewnątrz. On nie był zagrożony z zagranic. Zagrożenie wyszło ze środka. Jego dziecko. Pamiętajmy, że szatan używa półprawdy, aby wprowadzić w błąd. On nie do końca mówi, albo podważa pytaniem. On to zasiewa. Co mamy robić? Pilnujmy, co nam mówi Słowo. Żyjmy nim i postępujmy według Słowa Bożego. To jest ważne. Badajmy samych siebie. Bo my też jesteśmy nie bezbłędni. Często popełniamy błędy. Ja często popełniam błędy i potem mówię, Jurek, korekta, tak? Nie tak masz mówić do żony, nie tak masz odzywać się, nie tak rozmawiać, tak? To jest ważne. Badajmy siebie słowem. Ważna rzecz. Pilnujmy swoich myśli. Dawid zobaczył tylko tą kobietę. Nie? Tylko ją zobaczył. Ona była piękna. Co robi myślenie? Kiedy się nakręcasz na coś, jesteś zły na kogoś, co robią myśli? Wyrzuć to. Ja miałem taki czas, że pracowałem w takim tempie i te myśli nie robią niczego dobrego. Otwórzmy Jakuba w takim razie jeszcze. Jakub jest takim praktykiem. Jakuba, drugi rozdział. Będę czytał od 18 wersetu. 2:18. Pamiętajmy o tych rzeczach, bo te teraz są ważne rzeczy. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Czyli co? Wiara nasza bez posłuszeństwa słowu jest jaka? Martwa. Prawda? Mamy to robić. Pamiętajcie, po to jest słowo. 22. 18 do 22 przeczytam. Czy wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz? To, co mówiłem ostatnio, demony także wiedzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaka swego syna na ołtarzu? I teraz 22. Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami. Czyli wiara i uczynki. Jeżeli czytasz słowo, porusza cię, to musisz czynić to, co ono mówi. I przez uczynki wiara stała się doskonała i tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. 24. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, że zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Tak? Czyli czynisz, ufasz i czynisz. I 26. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Czyli kiedy kochasz Pana, zaufasz Jemu Słowu, bo to jest ważne, bo bez zaufania i miłości nie ma żadnego czynu. Możesz czytać Słowo Boże, kiedy nie kochasz Pana, to Cię nic nie pobudzi. To tak jakbym powiedział: wiesz co, żono, kocham Cię, nie? I tyle. I nic tym nie przynosisz, tak? Nie okazujesz jej miłości, nie przytulasz jej, nie zrobisz jej obiadu, nie wstaniesz wcześniej, jak się źle czuje, nie pomożesz jej. Miłość to jest też coś, co wypływa i uczynki wypływają z miłości. I teraz Pan mówi, żebyśmy my, korygując naszym słowem, prowadzali te uczynki z miłości do Niego. One będą właściwe. Pierwszy Piotr. Otwórzmy teraz Przysłów. Są takie rzeczy, które mnie troszkę zmierziły, kiedy to przeczytałem, ale po to jest Słowo Boże, żebyśmy je czytali. 6 rozdział Przysłów. 16 do 19. Jest 6 rzeczy, których nienawidzi Pan, 7 budzi w nim odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną. Pamiętacie Dawida? Serce, które knuje złe myśli, i nogi, które śpiesznie biegną do zła. Amnona pamiętacie? Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi. Pamiętacie Absaloma? Każdy po kolei. Są rzeczy, które Słowo Boże mówi i każda była jakaś naruszona w życiu Dawida i jego synów. Teraz będą wersety głównie. Pierwszy Piotra, 1:22. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Pamiętajcie o tym, że miłość zakrywa wiele rzeczy. Wiele rzeczy. Dużo się mówi w naszym zborze o miłości ostatnio, bo miłość jest potrzebna, bo ona co robi? Wybacza wiele grzechów, wiele odstępstw, tak? Jedni drugich gorąco miłujcie. To Jezus powiedział, że końcem prawa był Jezus i On jest miłością. I ta miłość jest bardzo ważna, bo Jezus posługiwał się miłością w każdej rzeczy. Nawet kiedy karcił i wpadł do świątyni i łajał powrozami osoby, które tam były. 1 Jana 4:16-21. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czyli Bóg chce, żebyśmy tacy się stawali jak Jezus. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Czyli miłość daje jeszcze co? Pewność, prawda? Obojętnie co się dzieje, czytam słowie, ufam Panu i obojętnie co się dzieje, ja Mu ufam. Tak? Nie boję się. Miłość usuwa strach. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. I ta miłość do Niego, to z tej miłości mają wypływać wszelkie uczynki. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować brata, którego nie widzi? Masz brata? Masz go miłować. Masz go miłować. I teraz, a takie jest przykazanie, mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też brata. Przykazanie. On przekazał. Jeżeli my Jego miłujemy, kochamy, To jeżeli Jego kochamy, to mamy kochać też brata. Obojętnie, czy nam się ten brat podoba, czy nie. Czasami niektórzy bracia mnie irytują. No niestety. Ja irytuję niektórych tak samo w tym kościele. I wiem o tym. Ale gdyby nie miłość, to by nas tu razem nie było, prawda? I musimy się znosić w cierpliwości. I Jeremiasza 9, rozdział 24. Jeremiasza 9, 24. I teraz słuchajcie, chrześcijanie. A kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie. Wie, że ja jestem Pan. Pamiętajcie o tym. Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie i wie, że ja jestem Pan, który okazuje co? Miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Że co? Że rozumiesz Go? Że jesteś miłosierny? Że jesteś sprawiedliwy? To się Bogu podoba. Pamiętajmy o tym, bo szatan nie śpi. Dostaliśmy słowo. Są nauki w tej księdze. Czasami nam się pewne wersety nie podobają, uderzają. Czasami mi się pewne wersety nie podobają i chciałbym ich nie czytać, bo one mówią do mnie bezpośrednio. I muszę się skorygować i często do tego dochodzi. Ale to Słowo Boże jest po to, abyśmy uczyli się praktycznie. Całe Słowo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości. Amen.